Słowa nie zawsze zgadzają się z rzeczywistością. Myślę, że często obserwujemy to, kiedy teraz też jest kampania wyborcza i różni politycy mówią pewne rzeczy, które no, mamy świadomość tego, że no, zwykle to nie jest to, co tak naprawdę będzie. Nawet jest takie powiedzenie, które rzekomo te osoby mówią, to co mają na myśli. Przypisuje się im takie słowa, że jeżeli mówimy, że coś zrobimy, to to mówimy. Czyli że to nie jest nic więcej niż to, że to mówimy, ale co z tym będzie dalej, to się okaże, a prawdopodobnie nie będzie to prawdą. Więc okazuje się często, że takie zapowiedzi były kłamstwem. Ale jeżeli chodzi o ludzi w Kościele, mamy i powinniśmy mieć większe oczekiwania. Powinniśmy oczekiwać, że jednak nasze słowa będą zgadzały się z prawdą, z rzeczywistością, z tym, jak życie wygląda. Ale wiemy, że i tutaj czasem tak nie jest. I nie tyle chodzi o jakieś nasze obietnice, ale nawet chodzi o to, co ktoś o sobie mówi. I czy to, co o sobie mówimy, jest zgodne z prawdą, z naszym życiem. Oraz czy zgadza się z tym, co Bóg mówi o rzeczywistości. Czy to, co mówimy o sobie, o rzeczywistości, zgadza się z tym, co mówi Bóg. Bo może się okazać, że ktoś zwodzi samego siebie, albo nawet, że robi kłamcę z Boga. To są słowa, które zobaczymy dzisiaj we fragmencie z pierwszego listu Jana, gdzie apostoł Jan odpowiadał na kilka takich wypowiedzi, na kilka takich zdań, które ludzie mówili, a które nie były zgodne z prawdą. I zmierzył się w tym momencie właśnie z takimi wypowiedziami. Przeczytajmy ten fragment w pierwszym liście Jana, pierwszy rozdział od 5 do 10 wersetu. Pierwszy list Jana, pierwszy rozdział od 5 do 10 wersetu. A zwiastowanie to, które słyszeliśmy od Niego i które wam ogłaszamy, jest takie, że Bóg jest światłością, a nie ma w Nim żadnej ciemności. Jeśli mówimy, że z Nim społeczność mamy, a chodzimy w ciemności, kłamiemy i nie trzymamy się prawdy. Jeśli zaś chodzimy w światłości, jak On sam jest w światłości, społeczność mamy ze sobą i krew Jezusa Chrystusa, Syna Jego, oczyszcza nas od wszelkiego grzechu. Jeśli mówimy, że grzechu nie mamy, sami siebie zwodzimy i prawdy w nas nie ma. Jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy i odpuści nam grzechy i oczyści nas od wszelkiej nieprawości. Jeśli mówimy, że nie zgrzeszyliśmy, kłamcę z Niego robimy i nie ma w nas słowa Jego. Więc apostoł Jan rozwija tutaj to, co zaczął od początku tego listu. On pisał tam to, co było od początku i że robi to po to, żeby oni mieli społeczność z nimi, z Janem, innymi uczniami Jezusa, a przez to mieli społeczność z Bogiem. I teraz to rozwija i pisze, po czym poznać, że ktoś ma społeczność z Bogiem. I widzimy tutaj, że Jan nie zadowala się tym, co ludzie mówią, że ktoś mówi, że zna Boga. Wielu ludzi tak mówi. Znam Boga, nawróciłem się, mam życie wieczne, usłyszałem kiedyś Ewangelię, pomodliłem się, jestem bezpieczny w Jezusie. Wielu wychowało się w domach chrześcijańskich i z tego wychowania uważają, że Bóg istnieje i że oni sami są chrześcijanami. Ale wiemy, że to nie wystarczy. To są słowa, które jeszcze muszą mieć odzwierciedlenie rzeczywistości. Nie wystarczy, że się zgodzimy tak umysłem z tym, co ktoś powiedział. Nie wystarczy wychowanie w domu chrześcijańskim. Bo w tym fragmencie Jan mierzy się ze słowami takich osób, które uważały się pewnie za chrześcijan. Natomiast to, jak żyły, to, co mówiły, zdradzało, że tak naprawdę nie miały społeczności z Bogiem. I widzimy trzy takie stwierdzenia w 6, 8 i 10 wersecie. Każdy zaczyna się od słów, jeżeli mówimy, że. I tutaj następuje jakieś zdanie. A potem jest wniosek. Jeżeli tak mówimy, to kłamiemy. Jeżeli tak mówimy, zwodzimy sami siebie. Jeżeli tak mówimy, to robimy kłamcę z Boga. Oraz nie czynimy prawdy, nie ma w nas prawdy i nie ma w nas Jego słowa. Więc takie trzy negatywne zdania, niezgodne z prawdą, niezgodne z tym, czym jest rzeczywiście życie z Bogiem. Ale są też dwa inne zdania. 7 i 9 werset to jest przeciwwaga dla tych stwierdzeń. One mówią o tym, po czym poznać tak naprawdę, że ktoś ma społeczność z Bogiem, że ktoś chodzi w światłości. Ale nad tym zaczyna się to od zdania, które wskazuje na to, kim jest Bóg, na naturę Boga. I Boga można opisywać na wiele sposobów, Biblia też to robi. Można opisywać Go za pomocą atrybutów, mówić, jaki jest. Na przykład, że jest święty, że jest dobry, że jest łaskawy. Mamy też różne metafory, porównania. Bóg jest jak pasterz, jest jak gancarz, jest jak skała, jak twierdza. Ale jest też kilka takich wyjątkowych opisów, które wskazują na istotę tego, kim jest Bóg. I tak się składa, że akurat Jan używa często takich sformułowań. Na przykład 1 Jana 4,8. Tam jest takie słynne zdanie mówiące o tym, że Bóg jest miłością. To często słyszymy, to jest prawdą o tym, kim jest Bóg, ale to nie jest jedyne takie zdanie. Tutaj w pierwszym rozdziale, w 5 wersecie jest podobne zdanie. Jan napisał, że Bóg jest też światłością. Czyli to jest to, kim Bóg jest w swojej istocie. To jest prosty język, światłość, światłość, miłość, ale to zdradza, czy ukazuje nam bardzo głęboką prawdę o tym, kim jest Bóg. Tak jak na początku tego listu Jan też pisał, że głoszą słowo życia, że głoszą życie wieczne, czyli głoszą Jezusa. Też niby proste słowa, ale bardzo pojemne i głębokie prawdy ukazują. A teraz pisze o tym, co słyszeli od Niego, czyli właśnie od Jezusa. Czyli Jan nie pisze o czymś, do czego doszedł jakimiś swoimi przemyśleniami. To nie jest coś, o czym dowiedział się od jakiegoś zwykłego człowieka. On to usłyszał od Jezusa. Wcześniej też pisał, że głosi to, co słyszał, to, co widział, to, co oglądał i to, co dotykał. A teraz, że głosi to, co słyszał wprost od Jezusa. Przesłaniem, które słyszał od Niego, jest to, że Bóg jest światłością. A czemu w ogóle o tym pisze? Czemu pisze o światłości? Myślę, że robi to dlatego, że byli ludzie, z którymi on polemizuje tutaj, ludzie, którzy uważali o sobie, że są prawdziwie oświeceni. Że oni mają dostęp do jakiegoś ukrytego światła i że dzięki temu chodzą w światłości. Tak naprawdę byli daleko od prawdy, daleko od światła i daleko od samego Boga. I to widzimy w tym fragmencie. Jan odkrywa przed nami, że osoby, które tak mówią, tak naprawdę nie chodzą w światłości. Więc zaczyna mówiąc, Bóg jest światłością i nie ma w Nim żadnej ciemności. Światłość wskazuje na kilka kwestii. Wskazuje na Bożą chwałę, na prawdę, którą jest Bóg. Bóg jest prawdą. Na czystość moralną. Bóg jest moralnie czysty, jest nieskazitelny, jest po trzykroć święty. Wskazuje też na objawienie w kontraście do ciemności, do ukrycia. Więc światłość w kontraście do ciemności, do zepsucia, do kłamstwa, do grzeszności, czy właśnie do ukrycia w kontraście do objawienia. Jest ciekawe to, że światłość jest tym, co Bóg stworzył już na początku, już pierwszego dnia. To jest to, co stworzył Bóg na początku. Powiedział, niech stanie się światłość i stała się światłość. Często Bóg ukazywał się w formie właśnie światłości jako ogień, jako blask, jako obłok. Też wskazując na coś jasnego, na coś nieskazitelnego, na coś świetlistego, można powiedzieć. Albo Psalm 36, werset 10, mówi o Bogu takie słowa. Bo u Ciebie jest źródło życia, w światłości Twojej oglądamy światłość. W Nim samym, w samym Bogu jest źródło życia i w Nim samym też jest światłość. Dwa pojęcia, które też widzimy na początku pierwszego listu Jana. Życie i światłość są mocno ze sobą związane. I tutaj chodzi o światłość, którą możemy poznawać i oglądać tylko, jeżeli zwrócimy się do Boga. Bo w Nim możemy oglądać światłość. Jezus jest tym, który ukazał nam światłość. Wtedy, kiedy przyszedł na ziemię, właśnie tak ukazuje to początek Ewangelii Jana. Pierwszy rozdział Ewangelii Jana, 4-5 werset, opisuje tak Jezusa. W Nim było życie, a życie było światłością ludzi, a światłość świeci w ciemności, lecz ciemność jej nie przemogła. Znowu podobnie jak w Psalmie 36. Jest mowa o tym, że w Jezusie było życie i to życie było światłością ludzi. A dalej w tym samym rozdziale czytamy w wersecie 9, że Jezus przyszedł na świat jako prawdziwa światłość i że oświeca każdego człowieka. Czyli On w pełni ukazał ludziom Boga. Czyli w Jego światłości można oglądać Bożą światłość, bo On dał, ukazał ludziom światło. I objawił je tym, którzy byli w ciemności, tym, którzy byli tak jak my wcześniej pogrążeni w swoim grzechu i którzy przez to nie mogli znaleźć nadziei w sobie. Bóg posłał swojego Syna, żeby ukazać, że On jest źródłem życia, także tego wiecznego życia. I to wyraźnie objawił w Jezusie. To nie jest jakaś wiedza tajemna, ukryta tylko dla nielicznych. Bóg wyraźnie objawił, jak można być zbawionym i z czym wiąże się zbawienie. Że zbawienie polega na wyrwaniu z ciemności i przeniesieniu do królestwa umiłowanego Syna, jak mówili do Kolosan. I to jest nie tylko ratunek od potępienia, to jest powołanie do życia z Bogiem i do życia dla Boga. I to pokazują kolejne wersety z Ewangelii Jana, rozdział 3, wersety 20 i 21. Każdy bowiem, kto źle czyni, nienawidzi światłości i nie zbliża się do światłości, aby nie ujawniono jego uczynków. Lecz kto postępuje zgodnie z prawdą, dąży do światłości, aby wyszło na jaw, że uczynki jego dokonane są w Bogu. Jan często ukazuje tylko dwie drogi. Tutaj też drogę światłości i drogę ciemności, ale w Bogu nie ma żadnego rozdwojenia. I w związku z tym w nas też nie może być żadnego rozdwojenia. Czyli to, jak żyjemy, będzie pokazywało, czy naprawdę poznaliśmy Boga, czy naprawdę w Niego uwierzyliśmy, czy naprawdę w związku z tym mamy życie wieczne. I to są bardzo doniosłe prawdy, więc zejdę trochę teraz na ziemię, czymś przyziemnym to zobrazuję. Są takie owady, które pewnie wszyscy znamy. Możemy je spotkać, kiedy wchodzimy w nocy do łazienki. W dzień ich nie spotkamy. Nie wiem, czy już wiecie, o czym mowa, o jakich owadach mowa. O takich, które lubią ciemność, ale unikają światła. Mówi o debikach. Takie właśnie żyjątka. Może macie czysto w łazience, więc nie wiecie, ale zdarza się, że można je zobaczyć. W naturze tych robaków, tych owadów jest to, że one lubią ciemność, ale nienawidzą światła. One w ciągu dnia kryją się w dużych szczelinach, w listwach, za szafkami, w jakichś rurach, ale kiedy robi się ciemno, wychodzą na zewnątrz, wychodzą na żery. I kiedy wchodzimy w nocy do łazienki, wpadają w panikę. Szukają pierwszej lepszej dziury, żeby schować się, bo tak bardzo nie lubią światła. Taka jest grzeszna natura człowieka. Światłość przyszła na świat, ale ludzie bardziej umiewali ciemność. Dlatego, że ich uczynki były złe. I żeby nie uciekać od światła, człowiek potrzebuje przemiany, całkowitej przemiany. Potrzebuje narodzić się z góry. Wtedy będzie widać różnicę w zachowaniu, bo to jest tak, jakby nagle jakiś rybik wychodził nie do ciemności, tylko do światła. Całkowita przemiana, całkowita zmiana natury. I w dalszej części są trzy stwierdzenia, na które Jan nomen omen rzuca światło. Są to stwierdzenia, które nie są zgodne z prawdą. I robi to dlatego, że prawdopodobnie byli w Kościele ludzie, którzy właśnie mówili takie rzeczy i przez to stwarzali problemy. Każda z tych kwestii jest pewnym testem na to, czy mamy społeczność z Bogiem. Więc zobaczmy pierwsze z tych stwierdzeń, werset 6. Jeżeli mówimy, że z Nim społeczność mamy, a chodzimy w ciemności, kłamiemy i nie trzymamy się prawdy. No właśnie, w czasach Jana byli ludzie, którzy uważali o sobie, że są oświeceni. Ale także uważali, że nie ma dużego znaczenia to, jak będą żyli i w efekcie mówili, że mają społeczność z Bogiem, ale chodzili w ciemności. Nie powiedzieliby tego. Nie powiedzieliby, że chodzą w ciemności. Oni dalej myśleli, że oni są tymi oświeconymi, no ale prawda była zupełnie inna. I Jan pisze wprost, że takie podejście to jest kłamstwo. Że jedno wyklucza się z drugim. I tutaj ostatnie zdania tego wersetu Biblia Warszawska tłumaczy jako nie trzymamy się prawdy, natomiast dosłownie jest tam nie czynimy prawdy. Nie chodzi tylko o trzymanie się jakieś takie abstrakcyjne, chodzi o czynienie prawdy, czy też nie czynienie prawdy w tym przypadku. Bo w prawdę się nie tylko wierzy, nie tylko się ją wyznaje, prawdę się czyni, prawdę się praktykuje. Odejście od prawdy nie jest tylko zaprzeczanie jakiemuś przekonaniu, jakimś przesłaniom. Odejście od prawdy jest życie, jest sposób życia, który zaprzecza tej prawdzie. Więc chodzenie w ciemności to jest właśnie sposób, to jest styl życia. To nie chodzi o jakieś pojedyncze moralne upadki, bo takie zdarzają się także niestety i w naszym życiu. Chodzi o to, co charakteryzuje nasze życie. Czy widać w życiu, że żyjemy dla Boga? Czy widać w naszym życiu owoc życia z Bogiem? Czyli owoc Ducha Świętego? Jak czytamy w Galacjan 5, jest lista 9 takich elementów tego owocu. Czyli miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, jedność, łagodność i wstrzemięźliwość. Czy widzimy te rzeczy w swoim życiu? Czy może raczej przeważają inne owoce, czy inny owoc, uczynki ciała, o których Paweł pisał wcześniej? Jaką moc widzimy w swoim życiu? Czy widzimy moc grzechu panującą nad nami? Czy widzimy moc Ducha Świętego, który panuje, czy zwycięża dla nas w walce z grzechem? Bo jeżeli mamy społeczność z Bogiem, to powinno to wyglądać tak, jak w wersecie 7. Jeśli zaś chodzimy w światłości, jak On sam jest w światłości, społeczność mamy z sobą i krew Jezusa Chrystusa, Syna Jego, oczyszcza nas od wszelkiego grzechu. Chodzimy w światłości, czyli w Bogu, który sam jest światłością. Ale ciekawe, że apostoł Jan dalej nie napisał, że chodzenie w światłości to jest społeczność z Bogiem. To jak sobie zobaczymy, 6 werset byłby idealny kontrast, odwrócenie tego, co napisał wcześniej. Jan tutaj zastępuje społeczność z Bogiem społecznością ze sobą nawzajem, z innymi wierzącymi. I znowu kontekst tamtych czasów. Jan polemizuje z tymi, którzy chwalili się swoją społecznością z Bogiem, ale w tym samym czasie zaniedbywali społeczność z innymi wierzącymi. Wręcz mówi się o nich, że mieli pogardę dla takich zwykłych wierzących. Bo oni byli ci wyjątkowi. I oni chcieli pociągnąć ze sobą tylko tych, którzy pójdą za ich wyjątkowością. Którzy też staną się takimi wyjątkowymi. A przez to wprowadzali rozłam w Kościele. Wybierali owce ze stada. Więc nie można mieć społeczności z Bogiem, jeżeli nie ma się jej z innymi chrześcijanami. Chodzenie w światłości wprowadza nas w kontakt, w relacje, w społeczność z braćmi i siostrami. I przeciwnie, oddalanie się od kontaktu z wierzącymi będzie sygnałem ostrzegawczym. Często to jest oznaka tego, że ktoś przesuwa się w stronę ciemności, bo ukrywa się. A życie w ukryciu będzie świadczyć o tym, że ktoś stroni od światła. Bo to jest wtedy jak te rybiki, które chowają się w te ciemne zakamarki, chowają się w kątach. No i przeciwnie, potwierdzeniem chodzenia w światłości jest to, że mamy więź ze sobą nawzajem, że nie ukrywamy się przed sobą. I Jan wymienia także jeszcze jedną rzecz, która wiąże się z chodzeniem w światłości. Jest nią to, że krew Jezusa stale oczyszcza nas z każdego grzechu. Tutaj nie chodzi tylko o takie jednorazowe odpuszczenie grzechów przy nawróceniu. Jan tutaj używa czasu teraźniejszego. Więc chodzi o takie regularne oczyszczanie z grzechów. Bo krew Jezusa nie tylko raz na zawsze oddala nas od nas, odsuwa od nas potępienie, ona ma też moc oczyszczać nas z obecności grzechu w naszym życiu. Myślę, że można to porównać, to jest trochę tak, jak co widzimy podczas ostatniej wieczerzy, kiedy Jezus umywał nogi swoim uczniom. Pamiętacie, co powiedział? Że nie potrzebujecie myć się w całości, bo jesteście już czyści, ale potrzebujecie mieć umyte nogi. Więc będąc w Chrystusie, będąc nawróconym, jesteśmy czyści od grzechu, mamy odkupienie, nie będziemy ponosić kary za żaden grzech, ale potrzebujemy stałego oczyszczenia. Potrzebujemy postępować zgodnie z prawdą. To też jest efekt chodzenia w światłości, że Bóg rzuca światło na nasze życie. A przez to pozwala nam dostrzec to, co trzeba odrzucić w tym życiu. Pozostając przy tej ilustracji z łazienką, jakie światło będzie pomocne, żeby coś dostrzec w lustrze? Czy ciemne, czy takie jasne i mocne? W ciemnym świetle nie zobaczymy wszystkiego, co może nam wyskoczyło na twarzy. Nie zobaczymy może, że się niedokładnie ogoliliśmy. Ale w jasnym, mocnym świetle zobaczymy nawet to, czego pewnie byśmy może nawet nie chcieli zobaczyć. Może chcielibyśmy to nawet ukryć. I tak jest z poznawaniem Boga. W miarę poznawania Boga coraz bardziej, coraz lepiej widzimy Jego światło, a przez to coraz wyraźniej widzimy też nasz grzech. I zaczynamy nawet dostrzegać takie rzeczy, których wcześniej nie widzieliśmy. Bo poznawanie Boga wpuszcza w nasze życie coraz więcej światła i to pozwala zauważyć, pozwala też oczyścić życie z brudów, których kiedyś byśmy nie widzieli. I często na początku naszego nawrócenia to są najbardziej takie widoczne, wyraźne rzeczy. Takie, które sami pewnie widzieliśmy przed nawróceniem, ale nie potrafiliśmy sobie z nimi poradzić. Na przykład nałogi to często jest coś, co człowiek porzuca przy nawróceniu. Wulgarne słownictwo też często oczyszcza Bóg słownictwo. U mnie tak było, tak jak z odjęciem, tak jak z obstrzyknięciem palców. Ale z czasem dostrzegamy jeszcze inne rzeczy. Bardziej takie głębokie, wewnętrzne. Pycha, zazdrość, gniew. Coś, co siedzi głęboko w nas, co też trzeba oczyścić. I krew Jezusa ma moc, żeby oczyścić nas z każdego grzechu. I robi to wtedy, kiedy my chodzimy w światłości. Kiedy mamy społeczność z Bogiem, kiedy mamy więź z innymi wierzącymi. A dalej Jan przechodzi do takich dwóch zdań, które brzmią bardzo podobnie, ale jest między nimi pewna różnica. W wersecie 8 Jan polemizuje z osobami, które mówią, że nie mają grzechu. W wersecie 10 polemizuje z osobami, które mówią, że nie zgrzeszyły. To się może wydawać, że to jest to samo, ale Jan to od siebie tutaj odróżnia. W pierwszym zdaniu napisał o posiadaniu grzechu. Dosłownie, jeżeli mówimy, że grzechu nie mamy, chodzi o posiadanie grzechu. W drugim zdaniu napisał o popełnianiu grzechu. I są różne sposoby, jak to wytłumaczyć. Zobaczymy teraz właśnie w szczegółach. Werset 8. On mówi o grzechu jako o pewnym stanie. Coś można mieć, grzech można mieć. I może chodzić tutaj o ludzi, którzy uważali, że grzech ich już nie dotyczy. I to nawet jeżeli oni robią takie same rzeczy, które dla zwykłych ludzi byłyby grzechem. Czyli grzech byłby tutaj w znaczeniu winy. Tak czasem jest używane też to słowo greckie hamartia. Szczególnie kiedy występuje razem z czasownikiem mieć. Na przykład Jezus powiedział faryzeuszom, że gdyby oni byli ślepi, nie mieliby grzechu. Czyli nie mieliby winy, gdyby byli ślepi. To wtedy mówił, kiedy oni oskarżali go o uzdrowienie w szabat. Czyli w pewnych okolicznościach to oskarżenie Jezusa nie byłoby zaliczone im jako grzech. I niektórzy uważali, że taką okolicznością łagodzącą było nawrócenie. Część osób w Kościele miała przekonanie, że to, co robią z ciałem chociażby, to już nie ma znaczenia. To jest coś, co z czymś podobnym Paweł musiał sobie radzić w Koryncie. Tam byli ludzie, którzy uważali, że teraz jest już wszystko wolno. Że brzuch jest dla pokarmu, pokarm dla brzucha, wszystko nam wolno. Można się obżerać, można czynić jakąś seksualną niemoralność. I dzisiaj też można spotkać się z takim poglądem, że jeżeli jesteś w Chrystusie, to wszystko ci wolno w tym sensie, że możesz robić wszystko i to nie jest grzech. To nazywa się nawet dzisiaj hiperłaską. List Judy mówi trochę inaczej, że jest to obracanie łaski Boga w rozpustę. To jest wykorzystywanie, nadużywanie Bożej łaski i przemienianie jej w jakąś rozpustę. Czyli może chodzić o to, że są ludzie, którzy uważają, że są już ponad prawem jako chrześcijanie. Że na przykład jeżeli oni by się upili, to nie mają winy, a gdyby upił się ktoś, kto nie jest chrześcijaninem, to będzie miał ten grzech, będzie miał tą winę. I konsekwencją tego poglądu będzie to, że nie będzie się wyznawać grzechów. No bo po co, jeżeli nie ma winy, jeżeli ona się nie liczy. To jest jeden sposób rozumienia tego słowa, tego zdania. Natomiast może też chodzić o ludzi, którzy uważają, że oni już nie grzeszą. Że wzniesie się na taki poziom świętości, że już nie upadają. Tak jakby to było możliwe, żeby wznieść się na taki poziom świętości, będąc tutaj na ziemi w tym ciele. Więc chodziłoby tutaj o grzech jako o stan grzesznej natury, ale nie na tym polega nasza dojrzałość chrześcijańska. Bóg nie obiecuje nam tego, że w miarę wzrastania w świętości nie będzie w grzechu w naszym życiu. Cały czas będziemy walczyć z grzechem. Oczywiście zmieniać będzie się to, z jakim grzechem walczymy, albo jak często upadamy, jak często zwyciężamy, ale wciąż, jako dojrzali chrześcijanie, musimy zmagać się z grzechem. A jak tutaj czytamy, zaprzeczanie grzechowi to jest zwodzenie samego siebie. Nikogo innego. Nikogo innego nie oszukamy. Ludzie wiedzą, jak żyjemy. Przynajmniej ci, którzy są blisko nas. Więc możemy oszukać tylko samych siebie. Boga nie oszukamy. A skutkiem mówienia, że nie mamy grzechu, jest to, że nie ma w nas prawdy. Znowu takie mocne stwierdzenie. Przeskoczymy na moment werset 9. Wrócimy do tego na koniec. Spojrzymy od razu na werset 10, który jest podobny do tego 8. Werset 10. Jeśli mówimy, że nie zgrzeszyliśmy, kłamcę z niego robimy i nie ma w nas słowa jego. Tu jest tak jakby krok dalej. Jan wcześniej pisał o odrzucaniu rzeczywistości albo grzesznej natury, albo winy w życiu chrześcijanina. Tutaj są już osoby, które w ogóle nie widzą, że kiedykolwiek zgrzeszyły. Nie zgrzeszyliśmy. To trudno sobie nawet wyobrazić, żeby ktoś mógł tak powiedzieć, ale takie podejście wynika z życia w ciemności, z chodzenia w ciemności. Jeżeli ktoś całe życie chodzi w ciemności, to nawet nie zdaje sobie z tego sprawy. Tak mówi się nawet o rybach, że one pływają w wodzie, ale nie mają świadomości, że pływają w wodzie, bo to jest ich całym życiem. One nic innego nie znają. tak jak człowiek, który właśnie żyje w ciemności. On nawet o tym nie wie, że żyje w ciemności. To nawet niektórzy ludzie, którzy trafiają do więzienia, często mówią, że siedzą za niewinność. Nawet jest taki slang więzienny, który nazywa się osoby żyjące zgodnie z zasadami, że są prawilni, że są jakby uczciwi. Takim czymś szczycą się osoby, które gdzieś siedzą w więzieniu, nazywając się prawilnymi, prawymi, uczciwymi. I taką postawę zaprzeczania grzechowi w swoim życiu miał bogaty młodzieniec. Ten człowiek, który przyszedł do Jezusa i mówi, że od młodości przestrzegał wszystkich przekazań. Żadnego nie przestąpił, żadnego nie złamał. Nie zgrzeszyłem. Robił kłamcę z Boga. Podobną postawę Jezus przedstawił przy powieści o tak zwanym synu marnotrawnym. Tam jest ten starszy brat, który w pewnym momencie mówi do ojca, że on nigdy nie przekroczył jego rozkazu. Starszy brat w tej przypowieści to są faryzeusze, to są uczeni w piśmie. A ojcem jest Bóg Ojciec. Więc ludzie, którzy mówiliby do Boga, że oni nigdy nie złamali jego przykazań. I czasem można usłyszeć takich ludzi, że oni nikomu nie zdobyli żadnej krzywdy. Te grzechy oczywiście są, ale popełniają je inni ludzie, ci źli. No ale oni są dobrzy. Oni nikogo nie okradli, nikogo nie zabili. Więc jak oni mogą popełniać jakieś grzechy? Są też pewne środowiska, które też odrzucają w ogóle istnienie takiego czegoś jak grzech. Na przykład taki szeroki ruch New Age. On w ogóle zmienia spojrzenie na rzeczywistość. Mówiąc, że grzech to jest jakaś iluzja, to jest brak świadomości, to jest zapomnienie tego, kim naprawdę jesteśmy. Jedna z książek New Age'owskich mówi, że przebaczenie to jest zrozumienie, że nie potrzebujemy przebaczenia. Tak jak mam sobie przebaczyć, że myślę źle o tym, że potrzebuję przebaczenia. Podobnie z biblijnym zrozumieniem grzechu będzie trudno po drodze z głównymi nutami psychologii. Tam często grzech jest albo nieobecny, albo nawet zaprzeczany, że coś takiego jak grzech jest problemem. A to jest podstawowa rzecz, żeby zrozumieć naszą psychikę ludzką, żeby zrozumieć, z tym sobie nie radzimy. I ten 10 werset przedstawia taki najmocniejszy skutek z tych trzech stwierdzeń. Jeżeli mówimy, że grzechu, że nie zgrzeszyliśmy, kłamcę z niego robimy i nie ma w nas słowa jego. Robimy z Boga kłamcę, bo odrzucamy to, co Bóg objawił o grzechu człowieka. Bo Słowo Boże wyraźnie mówi, że wszyscy zgrzeszyli i brakiem chwały Bożej. Że nie ma ani jednego sprawiedliwego. Galacjan 3:22 mówi, że Pismo zamknęło wszystkich, wszystko pod grzech. Więc zaprzeczanie temu to jest zaprzeczanie odrzucania Bożego Słowa. Nie ma w nas wtedy Jego Słowa. Bo Słowo Boże mówi, całe świadectwo Pisma z całego Nowego Testamentu mówi, że całe życie będziemy zmagać się z grzechem. I z tych zdań wynika pewna potrzeba. Skoro jesteśmy winni grzechu, potrzebujemy przebaczenia. I Jan pisze o tym w wersecie 9. Jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy i odpuści nam grzechy i oczyści nas od wszelkiej nieprawości. To słowo wyznawać tutaj oznacza mówić o grzechu to samo, co mówi o nim Bóg. Homologeo, czyli mówić to samo o czymś, w tym przypadku o grzechu. Czyli uznawać Bożą perspektywę na to, czym jest grzech. I tutaj dobrze uważać na dwie skrajności. Jedno byłoby sprowadzanie tego tylko do przyznania, że jesteśmy grzeszni, do takiego bardzo ogólnego wyznania, że grzeszymy, ale bez wspominania konkretnych grzechów. A gdyby może nawet ktoś zapytał, jaki grzech wyznajesz, nawet byś może nie wiedział, o jakim grzechu mówisz. Jan tutaj używa liczby mnogiej, co sugeruje, że chodzi o jakieś konkretne grzechy. Nie w ogóle o to, że przyznaje, że jesteśmy grzeszni. Ale drugą skrajnością byłoby przekonanie, że trzeba z osobna wymienić każdy grzech, a nawet z tym można czasem się spotkać, że Bóg nie odpuści grzechów tych, których nie wyznamy, których nie wypowiemy. Nie. Niektórych grzechów nie jesteśmy nawet świadomi. O części grzechów zapominamy. Więc nasze przebaczenie nie zależy od tego, czy będziemy w stanie przypomnieć sobie wszystkie grzechy. Czy właściwie rozpoznamy wszystkie grzechy w naszym życiu. Spójrzmy chociażby na modlitwę pańską. Tam jest bardzo ogólna prośba: odpuść nam nasze winy. To oczywiście nie znaczy, że mamy tak profilaktycznie prosić Boga o wybaczenie grzechów, że tak z góry prosimy o wybaczenie, gdyby nam się zdarzyło zgrzeszyć. I zobaczmy to na innym przykładzie, też takiej ogólnej modlitwy, ale pokazującej coś konkretnego. Na przykładzie celnika, Łukasza 18. Tam jest ta historia, którą Jezus opowiedział o celniku, który modlił się w świątyni i który wołał do Boga: Boże, bądź miłościw niegrzesznemu. Nie widzimy żadnego konkretnego grzechu, ale widzimy, że ten człowiek rozumiał, że grzeszył. On wiedział, co zrobił. Zdecydowanie widzimy też skruchę w postawie tego człowieka. Więc nie musiał wymieniać wszystkich grzechów, ale czytamy, że on odszedł usprawiedliwiony. Więc chodzi bardziej o to, żeby nie ukrywać swoich grzechów. Spójrzmy na Księgę Przypowieści, 28:13. Księga Przypowieści, 28:13. Kto ukrywa występki, nie ma powodzenia. Lecz kto je wyznaje i porzuca, dostępuje miłosierdzia. Czyli ukrywanie swoich grzechów prowadzi do nieszczęścia, do niepowodzenia. Dopiero wyznanie swojego grzechu prowadzi do miłosierdzia, ale nie tylko samo wyznanie. Czytamy tutaj także, że chodzi też o porzucenie grzechu. Bo to, że przyznamy, że coś jest złe, jeszcze nie mówi o tym, czy coś zmieniamy w swoim życiu. Szczera skrucha z powodu grzechu będzie prowadzić do porzucenia tego grzechu. To jeszcze nie znaczy, że zawsze zwycięstwo będzie natychmiastowe, że nigdy nie będziemy zmagać się z tym samym grzechem, ale tutaj czytamy o podjęciu walki z grzechem. I to podjęcie walki ma obietnicę miłosierdzia, że Bóg będzie w tym pomagał. On okaże miłosierdzie, kiedy my będziemy wyznawać grzech i będziemy go porzucać. I spójrzmy jeszcze na opis zmagania się z samym wyznaniem grzechu. Psalm 32. Od 3 do 5 wersetu. Psalm 32, od 3 do 5 wersetu. Widzimy tutaj zmaganie właśnie z wyznaniem, czy przed wyznaniem tego grzechu. Gdy milczałem, moje kości schły od moich całodziennych narzekań. We dnie i w nocy bowiem ciążyła na mnie Twoja ręka. Usychałem jak podczas letniej suszy. Wyznałem Ci swój grzech i nie kryłem mojej nieprawości. Powiedziałem: wyznam moje występki Panu, a Ty przebaczyłeś nieprawość mego grzechu. Niewyznany grzech może być takim dużym obciążeniem. I dla duszy, i dla ciała nawet. Tutaj psalmista opisuje, że jego kości aż schły w czasie, kiedy milczał, więc obciążone sumienie może prowadzić do problemów zdrowotnych. Psalmista opisuje, że miał problem ze snem, czy właściwie, że we dnie i w nocy ciążyła nad nim ręka Boga, więc mógł mieć problemy ze snem. Ulgę widzimy dopiero wtedy, kiedy przyznaje się do swojego grzechu. Ale zauważmy też to, że nie ma tutaj jakiegoś ociągania się po stronie Boga. Psalmista ociągał się, on zajął mu trochę czasu, żeby wyznać swój grzech. Bóg nie potrzebuje żadnego czasu. On po prostu przebacza. I w kontekście naszego fragmentu chodzi przede wszystkim o wyznanie grzechów Bogu, ale są też sytuacje, które wymagają wyznania tego grzechu także innym osobom. Tutaj szczególnie chodzi o grzechy, które zakłócają relacje z innymi ludźmi. List do Jakuba, 5 rozdział. Tam Jakub pisał o wyznawaniu grzechów właśnie jednym drugim w kontekście modlitwy o osoby, które zmagają się z chorobą. Co też może potwierdzać Psalm 32, który mówi o skutku czy wpływu grzechu niewyznanego na chorobę człowieka. Nie chodzi o to, że zawsze tak jest oczywiście, ale mogą być takie sytuacje, w których niewyznany grzech prowadzi do słabości ciała. Ale wracając do pierwszego listu Jana, tam widzimy też taką wielką zachętę do wyznawania grzechów. To właściwie nie jest nakaz, ten werset 9. To jest tak naprawdę wspaniała obietnica. Bo czytamy, że Bóg odpuszcza grzechy, bo jest wierny i sprawiedliwy. Czyli Bóg nie odpuszcza grzechów, bo jest pobłażliwy, bo nie jest pamiętliwy. Robi to, bo jest wierny swoim obietnicom. Obietnicom, które także mówią o tym, że Bóg będzie przebaczał grzechy. Zobaczmy jedną taką obietnicę w Księdze Michaasza, 7 rozdział, 19 i 20 werset. Księga Michała, 7 rozdział, 19 i 20 werset. Znowu zmiłuje się nad nimi, zmyje nasze winy, wrzuci do głębin morskich wszystkie nasze grzechy. Ty okażesz wierność Jakubowi, łaskę Abrahamowi, jak pod przysięgą obiecałeś naszym ojcom za dawnych dni. Na tym możemy opierać się przy wyznawaniu grzechów, na Bożej wierności. Na tym, że Jego charakter się nie zmienia, że będzie dotrzymywać obietnic, które złożył przed wiekami. I odpuszczenie grzechów nie jest tylko aktem miłosierdzia. Jest też aktem miłosierdzia, ale nie jest tylko aktem miłosierdzia. Jest on też aktem sprawiedliwości. Boża sprawiedliwość wręcz zobowiązuje Boga do tego, żeby odpuścił grzechy. A to dlatego, że nasz dług został spłacony. Jezus poniósł nasze grzechy na krzyż. Więc jeżeli pod tym warunkiem, jeżeli jesteśmy w Chrystusie, to nie musimy się obawiać, czy Bóg tym razem nam odpuści. Nie musimy zadawać sobie jakieś kary, nie musimy oddalać się na przykład od Boga, bo myślimy, że może teraz nam nie przebaczy, bo coś tak złego zrobiliśmy. A to są wątpliwości, to są pytania, które sporo osób sobie zadaje. Czy Bóg na pewno mi wybaczy? Czy może powinienem zrobić coś jeszcze? Może moja skrucha nie była jakaś taka wystarczająca i muszę to powtórzyć. Przebaczenie nie zależy od tego, czy żałujemy w doskonały sposób. Gdyby od tego zależało, nikt nigdy nie otrzymałby przebaczenia, bo nigdy nie wyrażamy skruchy w doskonały sposób. Mamy być szczerzy w naszej skrusze, mamy porzucać grzech, który wyznajemy, ale ufajmy przede wszystkim to, że to Bóg jest wierny, to On jest sprawiedliwy. I w związku z tym odpuści nam nasze grzechy. Oczyści nas od wszelkiej nieprawości. Więc obietnica oczyszczenia z grzechu wynika z tego, że go wyznajemy. Bóg nie mówi tutaj, że warunkiem odpuszczenia grzechów jest to, że sami się z nich oczyścimy. Nie mówi, że wybacza nam dopiero wtedy, kiedy nie będziemy już upadać. On obiecuje, że nas oczyści z grzechów, kiedy ich żałujemy. I dzięki temu mamy pokój z Bogiem. Nie musimy mieć niepewności, nie musimy mieć strachu. Mamy obietnicę życia wiecznego. A dzięki oczyszczaniu nas przez krew Jezusa otrzymujemy Jego charakter. Upodabniamy się do Chrystusa w swoim życiu. I to wszystko nie służy oczywiście temu, żeby pobłażać grzechowi, żeby traktować grzech w jakiś lekki sposób. Na początku drugiego rozdziału Jan pisze o tym po to, żebyśmy nie grzeszyli. To jest cel tego, po co on to pisze. Ale to już jest drugi rozdział, to już będzie następnym razem. Dzisiaj Boża światłość, która wpływa na nasze życie. Bo Bóg jest światłością. Jeżeli mamy z Nim jakąś więź, jeżeli mamy więź z Bogiem, to będzie to widoczne w naszym życiu. I ten fragment pokazuje nam takie testy. Możemy sprawdzić, czy faktycznie mamy z Nim społeczność. Możemy poznać, czy faktycznie chodzimy w światłości. A poznamy to po tym, że mamy też społeczność z innymi wierzącymi. Że wręcz ciągnie nas do tych osób, które mają też więź z Bogiem, które same żyją w światłości. Że też nie ukrywamy przed innymi swojego życia. Że nie chowamy się po kątach, kiedy coś zrobiliśmy niewłaściwie. Wtedy możemy być bezpieczni i pewni, że krew Jezusa oczyszcza nas od wszelkiego grzechu. I chodzenie w światłości to także jest uznanie swojej grzeszności i winy, bo zwodzi siebie samego ten, kto uważa, że grzech albo wina już go nie dotyczą. Że nie ma znaczenia to, jak będzie żył po nawróceniu. Albo myśli o sobie, że już osiągnął taki stan, w którym grzech nie istnieje w jego życiu. Słowo Boże opisuje nasze życie jako chrześcijan, jako ciągłe zmaganie z grzechem. Możemy wychodzić zwycięsko z tego zmagania, dzięki Duchowi Świętemu, ale wciąż nie osiągnęliśmy doskonałości. Natomiast mamy wspaniałą obietnicę, że Bóg jest wierny i sprawiedliwy, więc dotrzyma swojego słowa, bo posłał swojego Syna, żeby On zapłacił na krzyżu za wszystkie nasze grzechy, żeby swoim życiem wypełnił wszelką sprawiedliwość w nasze miejsce. Dlatego pozostaje sprawiedliwy, kiedy odpuszcza nam nasze grzechy. A przy tym obiecuje nas oczyścić od wszelkiej nieprawości, żeby i w nas nie było żadnej ciemności, kiedy się z Nim spotkamy. Amen.